Kwadrans po 11. Janusz Życzkowski, Lubuskie Forum, Radia Zachód. Witam Państwa w studio. Dziś wyjątkowo liczna reprezentacja lubuskich polityków w studio w Zielonej Górze. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Olimpia Tomczyk, IFKO, Kukiz 15.
Dzień dobry, Lubuskie.
Witamy przedstawiciela Porozumienia, delegowanego przez Porozumienie, Klaudiusz Balcerzak.
Tak
jest. Dzień dobry, witam. Jest pani Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska.
Witam pana, witam państwa.
A w studio w Gorzowie mamy Jarosława Porwicha, Wolni i Solidarni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witamy także Jerzego Synowca, wiceprzewodniczącego Lubuskich Struktur Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, dziś nas sporo, także proszę o takie, no może nie tyle krótkie, co konkretne wypowiedzi, tak żebyśmy wszyscy mogli zabrać głos w dzisiejszych tematach. Zacznijmy od Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca, wczoraj uroczystości w całym kraju. Te uroczystości zresztą będą odbywać się także w ten weekend. Ja mam pytanie do państwa o to przywracanie pamięci o żołnierzach wyklętych właśnie, o no, jednak można powiedzieć sporej kampanii informacyjnej w mediach publicznych o tym, że o naszej historii, tej tragicznej historii po II wojnie światowej mówi się coraz więcej. Jarosław Porwich, Wolni Solidarni. Panie pośle, wczoraj uroczystości w Gorzowie Wielkopolskim. Jakie pan ocenia i co w tym temacie może pan powiedzieć?
No, odbyły się oczywiście uroczystości w Gorzowie. Oczywiście w nich uczestniczyłem. No niestety nie widziałem tam żadnego przedstawiciela ani Platformy Obywatelskiej, ani Nowoczesnej, ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to mówię z takim wielkim smutkiem. Poza tym też w mediach społecznościowych też nie widziałem, żeby którykolwiek z polityków właśnie tych formacji oddał hołd chociażby słowny żołnierzom wyklętym. Ja przypomnę tylko, że żołnierze wyklęci walczyli ze złem, walczyli z komunizmem, walczyli z bolszewizmem. Byli mordowani i przez Armię Czerwoną, i przez NKWD, i przez płatnych zdrajców, pachołków bolszewickiej Rosji. Byli mordowani, byli torturowani, a chcieli tylko wolnej Polski, chcieli tylko żyć w wolnym kraju i należy im się w mojej ocenie bardzo wielki szacunek. Wiele osób jak gdyby dostrzega ich zasługi. Ja cieszę się, że edukacja w tym kierunku bardzo mocno poszła do przodu. Cieszę się, że młodzi ludzie zakładają koszulki, na których jest czy Inka, czy Pilecki, czy Łupaszka, czy Ogień, czy inni żołnierze wyklęci. No to jest dobry kierunek i szkoda tylko, że jak gdyby nie wszyscy się pod tym podpisują. Natomiast wydaje mi się, że im się ta pamięć, im się ta cześć należy.
Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska, panie senatorze. Czy to jest tak rzeczywiście, że tylko jedno środowisko pamięta o żołnierzach wyklętych?
Nie, absolutnie nie, panie redaktorze. Proszę sobie przypomnieć, jak budowano pomnik żołnierzy wyklętych w Zielonej Górze. Czyja to była inicjatywa? Uczestniczyliśmy wszyscy. Był wiceminister obrony narodowej na otwarciu tego ważnego pomnika. I myślę, że nieważne jest to, co wypisujemy i kiedy wypisujemy w mediach społecznościowych, ale ważny jest nasz stosunek, ważny w jaki sposób kształtujemy młode pokolenia, w jaki sposób przekazujemy tą wiedzę i informacje młodym Polakom po to, żeby ta pamięć o ważnych wydarzeniach, o ważnych historycznych wydarzeniach trwała. I myślę, że jest coraz więcej klas patronackich, które także w ten sposób chcą uhonorować pamięć o chociażby w tym przypadku żołnierzach wyklętych. My także jako środowisko Platformy Obywatelskiej doceniamy oczywiście rolę żołnierzy wyklętych w kształtowaniu tuż po II wojnie światowej państwowości polskiej i oddajemy należną cześć żołnierzom wyklętym. To nie jest tak i prosiłbym wszystkich, aby nie upolityczniać i nie sugerować, że przedstawiciele takiej czy innej partii politycznej w taki czy inny sposób do tego podchodzą. To zależy też od każdego z nas indywidualnie.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, jak pan ocenia to przywracanie pamięci właśnie o żołnierzach niezłomnych, bo też używajmy tych dwóch określeń. Niektórzy nawet wskazują, że lepiej używać tego drugiego określenia ze względu na niezłomność charakterów tych, którzy nie pogodzili się z tym, że komuniści przejęli władzę w Polsce.
Oczywiście. Historia jest ważną rzeczą danego państwa i mamy bardzo trudną historię, ciężką, krwawą i uważam, że czas najwyższy w wolnej Polsce mówić o tych, właśnie między innymi o tych żołnierzach wyklętych. 2011 rok Sejm uchwalił ustawę i obowiązuje ona i ja od, można powiedzieć, 8 lat uczestniczę w różnych inicjatywach. Takim między innymi jest projekcja filmów w coraz więcej powiatach. W tym roku jest prawie 11 powiatach, 13 miastach. I między innymi też udaje się wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości przy udziale też pana prezydenta. Jest duży koncert. Zapraszam wszystkich
6
marca w CRS-ie. Będzie to prawie około 3000 młodych. Przyjedzie też poprzez to, że jest fundusz w miarę dobry autobusami z okolic, od, można powiedzieć, od Słubic, Międzyrzecza, od Południa, Żary, z każdego będzie reprezentacja młodych i to jest ważne, upamiętnić ten i pokazać tą historię. Ona jest trudna, czasami się wszyscy nie zgadzają, ale mówię, bez tego, bez historii nie ma też i przyszłości. Mhm. I jestem tym winien i robię to jak mogę i dzięki temu, że mówię, współpracujemy też przy okazji w tym temacie z miastem. Tu też zgadzam się, że w takim trudnym mieście powstał ten pomnik kilka lat temu, tutaj żołnierzy wyklętych. Chwała, naprawdę piękny. Jest to duma dla Zielonej Góry.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15. Pan poseł powiedział o tym, że pojawiają się takie głosy tak krytyczne, czy wręcz oczerniające te formacje.
Nowoczesne ostatnio.
Może za chwilę. Natomiast czy w tym dniu jednak nie należałoby powściągnąć tego rodzaju języka?
Ale oczywiście ja tutaj nawet słowami opozycji histerycznej powiem stop mowie nienawiści, zwłaszcza w takich dniach, bo w życiu zawsze warto zachować się tak jak trzeba, nawet wtedy, gdy nie zawsze się to opłaca. Przez kilkadziesiąt lat sprawa powojennego podziemia antykomunistycznego była przez władzę tuszowana, więc tym bardziej cieszy to, że dzisiaj o naszej historii, choć tak trudnej, jednak pięknej, jest głośno. I no też trzeba podkreślać, że to za sprawą Lecha Kaczyńskiego w 2011 roku ten temat powrócił i dziś już on żyje, już jest przekazywany naszym dzieciom, już mamy na lekcjach historii w szkołach o żołnierzach wyklętych. Wcześniej tego nie było.
Oddajmy głos przedstawicielowi Nowoczesnej. Jerzy Synowiec, bardzo proszę.
Ja myślę, że nie jest wcale tak, że o żołnierzach wyklętych zaczęto mówić niedawno. Po 1989 roku przywrócono pamięć i cześć takim postaciom jak Fildorf Nil, jak Inka, jak Pilecki, dziesiątki innych. Dzisiaj mamy może pewnego rodzaju wzmożenie tej pamięci, ale to nie znaczy, że mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. To, że w Gorzowie powstał pomnik żołnierzy wyklętych, że być może nawet gorzowski żołnierz wyklęty, myślę tutaj o Andryce, będzie miał swój skromny pomnik na Zawarciu, oznacza, że traktujemy te rzeczy normalnie, z należytą proporcją, ale też żeby mówić o żołnierzach wyklętych, to trzeba mówić też wprost o tym, kim oni byli. To byli ludzie, którzy walczyli z komunizmem, którzy poświęcili życie, którzy siedzieli w więzieniu. I tym ludziom się cześć bezwzględnie i szacunek i pamięć należą. Ale też wiele osób próbuje do żołnierzy wyklętych włączyć postacie, które na to nie zasłużyły. Zwykłych morderców, którzy kolaborowali z Niemcami, jak chociażby część NSZ-u, tak jak tych, którzy mordowali okoliczną ludność na Podhalu, jak Ogień, czy jak mordowali białoruskie wioski, jak Bury. No tym ludziom szacunek żaden i pamięć się nie należy.
Nie wiem, czy dobrze słyszałem, że westchnął Jarosław Porwich tam w studio w Gorzowie.
Dobrze pan słyszał, panie redaktorze. No, nie będę się wdawał tutaj jak gdyby w historyczny spór z panem mecenasem, natomiast ja powiem tak, no, dla mnie skandaliczne są wypowiedzi też. No, to co teraz pan mecenas powiedział, no to chyba, że tak powiem, poszedł o jeden most za daleko. No, ale to samo mówią przedstawiciele Nowoczesnej, chociażby poseł Meysztowicz, który po prostu obraża żołnierzy wyklętych, obraża ich pamięć. I to jest po prostu jeden wielki skandal. Bardzo wielu jak gdyby ludzi z tej formacji, z tych formacji, to są potomkowie właśnie tych, którzy mordowali. I oni też chcieliby zetrzeć pamięć właśnie o żołnierzach wyklętych. Chcieliby zakwestionować to, co oni dobrego robili dla żołnierzy, dla Polski,
Jolanta
dla
Polaków. Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo proszę.
Nikt nie chce zakwestionować dobrej pamięci i o ile wiem, to już prezydent Komorowski, a także szef Urzędu Kombatantów w 2011 roku ustanowił medal między innymi, którym byli odznaczeni żołnierze wyklęci.
On podtrzymał tą inicjatywę Lecha Kaczyńskiego.
Także proszę pamiętać, że wokół tego był jakiś konsensus i w tej chwili nie warto takiego konsensusu, że tak powiem, zrywać, opowiadając tutaj jakieś takie rzeczy, dlatego bardzo pochwalam tutaj umiar, który prezentuje osoba, no bardzo zasłużona u nas tutaj, właśnie jak poseł Materna w prezentacji tej idei przywracania pamięci żołnierzy wyklętych.
Łączmy się w dobrych
chwilach. Klaudiusz Balcerzak, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, mówiąc o żołnierzach wyklętych, trzeba wrócić do polskiego podziemia, które walczyło z hitlerowcami, a zaraz po wojnie chciało, żeby Polska była wolna, niekomunistyczna. I trzeba powiedzieć o AK, o 300-tysięcznej armii, jednej z najlepszych zorganizowanej, prawda, armii, mówmy, podziemia w Europie i na świecie. Druga była taka w Jugosławii. Proszę, no, tam się udało, że Tito pojechał zaraz po wojnie do Moskwy, przyjechał, wyciął całą opozycję i zdobył władzę. Drodzy Państwo, trzeba wrócić do Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie miało być przełomem, prawda? Że przejęcie władzy przez Polaków i niewpuszczenie do władzy komunistów. Chcę o tym powstaniu trzeba powiedzieć, że na świecie były dwa miasta, Warszawa i Manilia. Tam, gdzie były powstania. W Warszawie nie udało się, bo nie było wsparcia, prawda? Rosjanie stanęli na linii Wisły i powstańcy się wykrwawili koniec. Ale jeszcze chwileczkę, bardzo ważne. Natomiast w Manilii Filipińczycy zorganizowali powstanie, ale Amerykanie im wsparli i wygrali. I teraz jak po wojnie.
Na to wsparcie nie można było liczyć.
No właśnie, nie można po wojnie. Wszyscy byliśmy przeciwko komunizmowi. Ja pamiętam w szkole. Te nauczyciele uczyli nas co innego, rodzice mówili co innego. Ja pamiętam w szkole w Krośnie Odrzańskim w 1956 roku, jak Rokossowskiego schowałem pod szafę. No, to był gówniarski wybryk, prawda? No, ale był taki on, za którym mi się tak dostało, prawda? Ale to nie tylko ja, no cały naród był przeciwko komunistom. No, taka jest prawda. Dziękuję.
A żołnierze niezłomni stawiali z bronią do walki. Krótko, tak, Waldemar Sługowski zgłaszał się i zmieniamy temat.
Ja chciałbym dopełnić tylko wypowiedź koleżanek i kolegów i zgadzam się, to bardzo świetna sytuacja, że jesteśmy tutaj spójni i osiągnęliśmy konsensus. Oczywiście to pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński wniósł tą projekt ustawy, ale oczywiście podtrzymał prezydent Komorowski i prezes Rady Ministrów, ówczesny Donald Tusk oraz cała Rada Ministrów pozytywnie odniosła się do projektu ustawy i cały zgodnie niemalże parlament przyjął dzień 1 marca, Dniem Żołnierzy Wyklętych, więc tutaj mamy konsensus i myślę, że to powinno nas łączyć, nie dzielić.
Kiedy w ubiegłym tygodniu tutaj w studio rozmawialiśmy o bieżących wydarzeniach politycznych, nie mieliśmy jeszcze informacji dotyczących szczegółów piątki Kaczyńskiego podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. 500 zł na każde dziecko, 13 emerytura, do tego zwolnienie z PIT-u dla osób do 26 roku życia, przywrócenie dawnej, jak rozumiem, bardziej rozbudowanej siatki połączeń PKS. I tu poproszę Państwa o komentarz do tego wydarzenia, do tych propozycji, na co chcielibyście zwrócić Państwo uwagę, jak je oceniacie, może wprowadzenie tutaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna. Był pan w sobotę na tym wydarzeniu?
Byłem i widziałem i powiem szczerze, po tych słowach pierwszych, jak Kaczyński ogłosił na każde dziecko, to był normalnie wśród kobiet, siedziałem koło kobiet, to był aż taki jęk. Można powiedzieć, że...
Okrzyk radości i zadowolenia.
Niesamowite. I uważam, że to jest bardzo dobrze, że w końcu rządzący, a to jest, można powiedzieć, pierwszy raz w historii, chcą się dzielić tym, co przynosi wzrost gospodarczy. I to jest, widzimy to, bo trzeba po prostu, no, żeby się wszyscy dzielili. Dotychczas było tak, że nieliczni mogli się, liberałowie mogli się po prostu dzielić tym. Patrzmy na VAT, to jest po prostu, no, wiele dzisiaj, można powiedzieć, w ciągu 3 lat wzrost do budżetu to jest 100 miliardów złotych. I teraz opozycja mówi, że z jednej strony wytykała nam, że chcemy na każde dziecko, że nie robimy na każde dziecko. Gdy to chcemy robić, to mówią, skąd te pieniądze? Bo ja powiem szczerze, spokojnie. Środki są. Rusza też od 1 maja ustawa, która będzie online, kasa fiskalna, bo wiemy, że w wielu zawodach jest nierówność, jeśli chodzi o fiskalizm. Jeden, i nie chcę tu na żaden zawód, ale chcę dać przykład. Lekarze, czy mechanicy, czy budowlańcy, czy w innych zawodach po prostu stukają sobie jak chcą. Raz może w miesiącu na kasę fiskalną przychodzi pacjent i co niektóry po prostu, a inni są uczciwi. Tego się nie wykryje, niestety, przy papierowym działaniu, ale dzięki temu, że będą kasy online, wchodzą tutaj informatycy, bo dzisiaj cała rzecz polega na tym, żeby po prostu stworzyć programy, które będą wykrywały te wszystkie patologie.
Czy nieprawidłowości, tak, dokładnie, żeby pieniądze do budżetu
trafiały. Ja powiem tak, w budownictwie, i tu z przykrością, bo jestem też budowlańcem, 200 miliardów jest po prostu szarej strefy. I to mówią mi tutaj na Zielonej Górze nawet przedsiębiorcy, ci, którzy tracą na tym, nie wygrywają przetargów i innych. Pytanie. Jeżeli to wszystko uda się uściślić, a wiem, że to się uda, to będzie, bo mówimy o 12% szarej strefy. Dzisiaj mamy dopiero 2% PKB, udało nam się. Chcemy następne 2% PKB w tych dochodach. Poza tym wzrost gospodarczy. Myśmy przyjęli na bardzo niską PKB 3,8%, gdzie wiemy, że będzie przynajmniej 4,5%. To są dodatkowe środki. Robiliśmy trochę konserwatywny, można powiedzieć, budżet. W budżecie jest na tyle środków, że one się po prostu uda, nawet bez nowelizacji tej ustawy.
Spokojnie. I pytanie do Jolanty Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy Jarosław Kaczyński skradł show liderom Koalicji Europejskiej, które dzień później podpisali porozumienie, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz?
Nie sądzę, ale wracając jeszcze do tej wcześniejszej wypowiedzi, ja tutaj chciałabym może podkreślić, bo jak się człowiek sam nie pochwali, to nikt go nie pochwali.
To może ja to powiem. Ja chciałbym powiedzieć, że bo mówiliśmy o żołnierzach wyklętych.
Czy jednak Koalicja Europejska tutaj współpracuje?
Chcemy oddać cześć faktom i w imieniu rządu polskiego wówczas projekt ustawy prezentowała właśnie obecna tutaj w studio siedząca po mojej lewej stronie ówczesna minister pracy i polityki społecznej, pani Jonta.
Więcej śmiałości, pani prezes, trzeba było to powiedzieć.
Chciałam też zwrócić uwagę, że ten projekt poparł zarówno klub Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u wtedy. Także wtedy udało się uzyskać konsensus i
a
mam
będzie
nadzieję,
konsensus przy głosowaniu na 500+ na każde dziecko?
Mam nadzieję, że również w ocenach po kilku latach byłoby dobrze, gdyby taki konsensus udawało się uzyskiwać. Chociażby z tego powodu, że historia nie może być taką tanią tylko i wyłącznie rozgrywką między ugrupowaniami. Dajmy tą historię historykom w pewnym momencie. Natomiast koło najważniejszych rzeczy patriotycznych po prostu zróbmy konsensus, tak jak i to wtedy się
zdarzyło.
Pani
prezes, co z tym show? I co z tą piątką Kaczyńskiego?
No ja myślę, że pan tu w jakiś sposób nawet deprecjonuje te założenia polityki społecznej Jarosława Kaczyńskiego i rządu, mówiąc o tym, że to jest show. No nie jest to żaden show.
Nie,
tylko
rozmawiam
ja rozumiem,
z politykami o polityce i o pewnych eventach medialnych również.
Nie?
Także bardzo proszę.
Przepraszam. Więc właśnie, moim zdaniem to nie jest show, tylko to jest jakaś polityka społeczna, która jest logicznie prowadzona. Chociaż oczywiście można mieć pewne zastrzeżenia. O ile ja dobrze pamiętam, to za każdym razem mówiłam o tym, że 500+ jest dobrym rozwiązaniem i my również byliśmy wielokrotnie za tym, żeby podnosić zasiłki dla dzieci. Owszem, rząd wtedy znajdował się w dużo gorszej sytuacji. Natomiast nigdy nie nazwałabym takich rozwiązań, że mają one charakter jakiegoś przedstawienia, tylko realnej polityki społecznej.
Złapała się pani prezes słowa, a tu nie o to chodziło.
Dobrze, rozmawiamy jednak o pewnych wrażeniach.
Klaudiusz Balcerzak, bardzo proszę o porozumienie i ocena z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak rozumiem.
I za karę mi odebrał pan głos.
Czas nas goni, pani prezes, bardzo proszę.
Proszę bardzo. Nie chciałbym zabierać głosu.
Panie Klaudiusz.
Drodzy Państwo, są dwie piątki. Morawieckiego...
Za karę zabrał mi pan głos, żeby użył pan sam.
Mam ograniczony czas, a pani odnosiła się jeszcze wcześniej do historii. Musimy biec dalej z tematami. Bardzo
myślałam,
proszę.
Że będzie panu miło. No,
bardzo proszę.
Drodzy Państwo, mamy dwie piątki. Morawieckiego i Kaczyńskiego. To są sprawy społeczne. To są bardzo istotne.
Będzie trzecia piątka?
Trudno powiedzieć. OBT zrealizować, czyli pomóc ludziom, stworzyć rozwój, rozwinąć biznes. Przecież my jesteśmy bogatym krajem, prawda? O to chodzi, żeby dać szansę wszystkim grupom, prawda? I w tych pięciu jest szansa dla wszystkich. No, dla młodych. A jeszcze jedno. Wróćmy do naszego Lubuskiego. Z jednej strony młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają. Drudzy starsi ludzie, którzy wychodzą z pracy. Gdzie ten środek? Środek to jest, to są obcokrajowcy. Ja nie mam nic przeciwko nim, ale robimy wszystko, żeby ten środek zapełnić, prawda? Bo naszymi ludźmi, prawda? Za chwilę oni wyjadą, prawda, do Niemiec, zostaniemy, jak to się mówi, bez niczego. Drodzy Państwo, biznes musi być transparentny. To, co powiedział pan poseł Materna. Nie ma, że jeden będzie uczciwy, trzech będzie nieuczciwy. Musi być, muszą być, ale to przepisy prawa. Przepisy prawa, które muszą być skuteczne i tak jak to tutaj konstytuuje każdy równy wobec prawa i w obowiązkach i prawda i w swoich zadaniach. Ja nie jestem politykiem, nie lubię polityki na ostro, natomiast lubię gospodarkę na poważnie. Chcę państwu powiedzieć tak, za własne pieniądze stworzyłem ogromny kapitał w sławie. Dzisiaj to jest największe zagłębie mięsne nie tylko w Polsce, ale w Europie. Chyba coś można zrobić w tym kraju i w gospodarce, i w sprawach społecznych.
I przenieśmy się do studia w Gorzowie, Jerzy Synowiec, Nowoczesna, bo przecież Nowoczesna w kontekście tego programu socjalnego miała swój pomysł, można powiedzieć 500 na dwa, po 250 na dziecko, teraz 500 już na pierwsze i na kolejne dzieci. Jak pan skomentuje tę propozycję?
Może zacznę od programu przywrócenia siatki PKS-u w małych miejscowościach i w małych miasteczkach. To jest potrzebne tak jak kozie siodło, mniej więcej, w sytuacji, kiedy w każdej wiosce, w każdym domu, gdzie mieszka trzech dorosłych ludzi, są trzy samochody, to jest potrzebne właśnie tak jak powiedziałem. Później to uzupełnić jeszcze o program Hulajnoga Plus dla każdego. Natomiast jeżeli chodzi o 500 plus na pierwsze dziecko, to powiem w ten sposób. Ludziom młodym, przedsiębiorcom trzeba pomagać obniżając im podatki, stwarzając warunki do tego, żeby chcieli pracować i żeby zatrudniali innym. A rozdawnictwo powinno dotyczyć tylko najbardziej potrzebującym. Dajmy pomoc pielęgniarkom, nauczycielom, niepełnosprawnym, a nie dawajmy pomocy w postaci 500 plus Jerzemu Synowcowi, bo ja te 500 plus na pierwsze dziecko dostanę. To jest kompletnie bez sensu.
Nie dostanie, bo trzeba wniosek. Pan może nie wypisać, złożyć wniosek.
Ale ja mówię, że na milion takich ludzi jak ja większość
złoży taki
wniosek.
To niech pan będzie uczciwy i pan nie bierze tego.
Jeżeli chodzi o 13. emeryturę, to ja też ją dostanę, też jest mi niepotrzebna. A moja starsza córka dostanie powiedzmy 13. jako ręciska po matce. Kompletnie pozbawione jest to sensu. To nie powinno dotyczyć ludzi, którzy osiągają pewien dochód. I tyle.
Jarosław Porwich, poproszę, Wolni i Solidarni, panie pośle.
Był taki czas, pamiętamy, bo było to stosunkowo niedawno, kiedy duża część pieniędzy z budżetu trafiała w złodziejskie łapy. Ten czas minął. Teraz jest taki czas i to są kolejne projekty, kiedy to pieniądze z budżetu będą trafiać do polskich rodzin. Będą trafiać do kobiet, będą trafiać do dzieci. Już trafiają oczywiście, ale teraz będziemy mieli jak gdyby tego kontynuację do osób starszych, bardzo potrzebujących i do ludzi młodych. Dla mnie jak gdyby ta część tej piątki, która dotyczy zwolnienia z podatku przypadku ludzi do 26 roku życia jest bardzo ważnym elementem po to, żeby ci młodzi ludzie znaleźli w końcu tutaj swoje miejsce właśnie w Polsce, żeby tutaj mogli się rozwijać, żeby tutaj mogli, że tak powiem, liczyć na stabilizację, a ci, którzy są za granicą, żeby ewentualnie rozważyli możliwość powrotu. Choć tych projektów jeszcze skierowanych do młodych ludzi jest jeszcze tych propozycji za mało, no ale z tego co wiem, to pan premier Mateusz Morawiecki nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i jeszcze będą nowe propozycje, które pojawią się mimo tego, że słychać tutaj wściekłość totalnej opozycji, która tak naprawdę nawet nie wie, jak te propozycje ocenić, bo ja muszę państwu powiedzieć, że wsłuchuję się w głosy poszczególnych polityków, czy Platformy, czy Nowoczesnej i tu nie ma jednolitego przekazu. Ja tutaj słyszę, że jedni twierdzą, że to jest złodziejstwo, inni, że korupcja polityczna, inni, że to szantaż, jeszcze inni, że to zupełnie projekt niepotrzebny, jeszcze inni, że to jest realizacja projektów właśnie pomysłów Platformy Obywatelskiej i tak dalej, i tak dalej. To ja bym chciał usłyszeć, mam nadzieję, że dzisiaj to usłyszę od pana posła Sługockiego, jaka jest taka ostateczna wersja, jeżeli takową w ogóle macie. No to... Natomiast, no właśnie, no to może jest tyle.
Płynnie przejdźmy do Waldemara Sługockiego, który tutaj w otoczeniu tabletów i smartfonów i notatek, czyli jak rozumiem z pakietem wiedzy, jak pan ocenia tę piątkę?
Wiedzy nigdy za wiele, panie redaktorze. Warto też dobierać słów i nie trywializować. Ja rozumiem, że radio ma odpowiedni profil.
Recenzje pan próbuje,
próbuję opisać naszym słuchaczom rzeczywistość, w której tu się znajdujemy. No proszę nie mieć o to pretensji.
Nie mam pretensji, wręcz przeciwnie.
My też mamy redaktorze. Notatki.
Dobrze.
Tak, to świadczy, to tylko dobrze ona świadczy, że zapoznaliśmy się z materiałem, o której chcemy rozmawiać. Do pana posła Porwicha, senator, czas, kiedy miałem przyjemność zasiadać w Sejmie już za mną, panie pośle. Nie ma mnie pośród pana, jak pan zauważył pewnie.
Senator, przepraszam bardzo.
Nic się nie stało.
Wiem doskonale.
Nic się nie dzieje. Dziękuję.
Ale chcę wrócić do Sejmu.
Chyba jedynka panie tutaj pośle, z Lubuskiego.
Panie pośle, zapewniam, że nie wie pan, czego ja oczekuję od siebie i życia.
Wróćmy do piątki.
Do piątki. Ja chcę powiedzieć przede wszystkim, że Platforma Obywatelska także złożyła propozycję tak zwanego sześciopaku, który także oczywiście wychodził naprzeciw oczekiwaniom Polski, Polaków, polskich przedsiębiorców. Także adresowany był do osób najsłabszych w Polsce, do seniorów, prawda, do młodych osób, które chcą zaistnieć na rynku pracy i założyć działalność gospodarczą. Oczywiście rola opozycji polega na tym, że trudno jest zrealizować, zmaterializować te propozycje, ponieważ trzeba mieć większość parlamentarną, aby móc de facto realizować założenia, które się prezentuje. I teraz mój stosunek do propozycji przedłożonych do pana prezesa Kaczyńskiego. Generalna zasada uważam otóż to, że propozycje powinny być wypadkową kondycji finansów publicznych, stanu państwa polskiego.
I wskaźniki mówią, że Polska jest...
Odpowiadam, panie redaktorze.
Na etapie rozkwitu.
Ale proszę, gdybym był pan tak uprzejmy i pozwolił mi, ja tego nie neguję. Mówię jedynie, że powinna być wprost korelacja pomiędzy pozycją, pomiędzy stanem finansów publicznych, kondycją polskiej gospodarki, potencjałem budżetowym, a propozycjami. Ponieważ jeżeli chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom państwa polskiego, to powinniśmy to robić nie zadłużając państwa polskiego, ponieważ ewentualne zadłużenie będzie spadać na przyszłe pokolenia i to jest ważny element, o którym powinniśmy pamiętać. Jeżeli chodzi o 500+, panie redaktorze, nie zapominajmy, to nie jest instrument pomocy społecznej, dodatkowy instrument transferu środków z budżetu państwa na rzecz pomocy społecznej. Pani minister Rafalska z uporem maniaka mówi, że jest to instrument demograficzny, czyli dzięki
inwestycyjny.
Dzięki tej pomocy mamy wykreować taką sytuację, że będzie więcej urodzin młodych Polek i Polaków, czyli ten bilans pomiędzy umieralnością a narodzinami będzie dodatni. Niestety to się nie dzieje. Blisko 3 lata ten instrument działa i to się nie dzieje.
Ubolewam. Ale są też dane GUS-u, które mówią o tym, że gdyby 500+ nie było, to
być może
ten
jeszcze
byłby gorszy. Tak.
Panie senatorze, ale jesteście za czy przeciw? Bo chciałbym to usłyszeć.
Ale pozwoli pan?
Bardzo proszę.
To nie jest...
Tabletkę uspokajającą, panie pośle?
Nie, panie senatorze, bardzo proszę. Było pytanie od pana posła, ale, a pan jeszcze
pan
nie udzielił.
Ale pan zadaje pytanie, czy pan poseł?
Dobrze, ale też jesteśmy ciekawi, bo przyzna pan, że na tej samej
będzie
konferencji prasowej były różne przecież wypowiedzi.
Widzę, nie poradziłby sobie pan bez posła Porwicha.
Bardzo proszę.
Nie poradziłby
będzie
sobie.
Bardzo proszę. Więc 500 plus oczywiście jako instrument demograficzny też nie jest, tutaj mam wątpliwości co do tego, ponieważ 150 tysięcy kobiet odeszło krótko, z rynku pracy w przeciągu, już kończę, już w przeciągu pierwszego pół roku oddziaływania mechanizmu. Ja zagłosuję na tak, pod jednym warunkiem, panie redaktorze. 500 plus absolutnie na każde dziecko, bo nie dyskryminuje żadnego dziecka w Polsce, pod warunkiem, i to jest moje, panie pośle Porwich, ja zagłosuję pod jednym warunkiem, że 500 plus będzie instrumentem demograficznym, czyli co najmniej jeden z rodziców jest aktywny na rynku pracy. Dobrze. Tworzy PKB w Polsce. Tworzy
polską przeciwko Kukiz 15, bardzo proszę.
A ja zacznę żartobliwie, jak to Morawiecki do Kaczyńskiego mówi o tym, że skasujemy im matematykę, nie policzą, ile im zabieramy, jak im dajemy. Generalnie PiS znowuż rozwiązał worek z obietnicami. Gdyby tymczasem przyjęcie projektu Kukiz 15 weszło w życie o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, skorzystaliby wszyscy, i młodzi, ci starsi, ci z dziećmi, ci bez dzieci. Po prostu nie trzeba rozdawać, nie trzeba zabierać. A odnośnie konkretnie tej piątki, co do 500+, nareszcie nie ma dyskryminacji na to pierwsze dziecko. To powinno być od początku, ale też jestem za tym, żeby było kryterium takie, że chociaż jeden z rodziców jest czynny zawodowo. Wtedy nie będziemy mieć problemów z tym, czy to idzie w stronę patologii, chociaż w ogóle nie chciałabym tego tak nazywać. W ogóle uważam, że ta nazwa program socjalny jest nieadekwatna. To powinno być nazwane jako pomoc w wychowaniu dziecka, bo przecież w całej Europie mamy te programy i to nie są programy socjalne.
Ale to dzietność czy pomoc społeczna?
No
bo...
to nie jest pomoc ekonomia społeczna.
Bo był to program
to
Rodzina
ekonomia.
500+, którego kryterium było posiadanie więcej niż jednego potomka.
Ale to jest odciążenie rodziców w wychowaniu dziecka, panie redaktorze.
Takie
dlatego
było założenie.
Mamy mieć ich więcej,
chodzi
prawda?
O to, żeby dzieci mogły chodzić na dodatkowe zajęcia, żeby mogły być lepiej wykształcone. Przecież to o to chodzi, żeby mogły pojechać na wakacje. Więc oczywiście, że jesteśmy za tym, bo nie można być przeciwko temu. Co do tej reaktywacji połączeń autobusowych, no tutaj się nie zgodzę z panem z Nowoczesnej. Widać, że pan z Nowoczesnej dawno nie był na wsi, ponieważ jest mnóstwo wsi, nawet
ja
w województwie lubuskim, gdzie ludzie starsi nie mają jak dojechać do miasta, nie mają jak dojechać do lekarza. Uczniowie na szczęście mają autobusy szkolne, więc to jest akurat całe szczęście. No
dobrze.
Właśnie znamy się.
Szanowni Państwo. Jerzy Synowie, coś jeszcze, tak?
Bo co nie jeszcze? Wiem, co no nie, jeżeli chodzi o trzynastkę... No widać, że pan dawno na tej wsi nie był. Zalecam pojechać i porozmawiać ze starszymi ludźmi.
Dobrze, szanowni państwo, mieliśmy konwencję Prawa i Sprawiedliwości w sobotę, a w niedzielę podpisanie porozumienia w ramach Koalicji Europejskiej.
Szachmat.
Ale tak pan uważa. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Może za chwilę najpierw pytanie do Jolanty Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli pani pozwoli. Jak PSL czuje się w otoczeniu ugrupowań, które na przykład w sposób ostry mówią o relacjach państwo-kościół, które promują środowiska LGBT i tego rodzaju narracje? Nie tak dawno jeden, jak rozumiem, z działaczy, ale do znanych Polskiego Stronnictwa Ludowego, lider zespołu Bayerful, powiedział, że on nie będzie brał udziału w tej szopce, rzucił legitymacją partyjną i powiedział, że takich jak on będzie więcej. Czy pani obawia się takiego lawinowego odpływu członków Polskiego Stronnictwa Ludowego po tym, jak rozumiem, podpisaniu porozumienia Koalicji Europejskiej?
No bo kilka koncepcji, które Polskie Stronnictwo Ludowe rozważało, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu. Proszę jednakowoż pamiętać, że takie kwestie jak małżeństwa LGBT czy kwestie światopoglądowe nie są domeną Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski na ten temat nie wypowiada się i nie szykuje dyrektyw na ten temat. Owszem, mogą być to zalecenia, niemniej tutaj rozwiązania krajowe są absolutnie przed tymi rozwiązaniami dyrektyw unijnych. To
mieliśmy
po pierwsze.
Tego
po drugie,
przykłady także w naszej historii
tak,
współczesnej.
Nie tak dawno,
kiedy unijne instytucje jednak zabierały głos w sprawie prawa stanowionego w Polsce. Także Czyli ale jest tak ile, do końca.
O ile dobrze pamiętam, to nie dotyczyło to kwestii światopoglądowych, tylko łamania praworządności przez Prawo i Sprawiedliwość, tak o ile ja dobrze pamiętam.
No, czyli po pytanie, prostu, czy nie zostanie przesunięta krawnienica również na tego rodzaju obszary, prawda?
No, na razie nie została przesunięta, ponieważ jest traktat i ja nie widzę jakichś możliwości przesuwania w ciągu 3 miesięcy tej granicy, to po pierwsze. Po drugie, uznaliśmy, że istotne jest tutaj to, kto jest za tym, żeby funkcjonować w Unii Europejskiej, a kto nie. I że to będzie główny spór kampanii wyborczej. I dlatego większość osób, mniemam, opowiedziała się za tym, żeby podjąć taką decyzję. Bo ja wielokrotnie też tu w tych audycjach podkreślałam, że polską racją stanu jest funkcjonowanie w Unii Europejskiej. I proszę mi tu nie mówić, że Prawo i Sprawiedliwość też jest za tym, dlatego że zdarzały się takie przypadki, że w Unii Europejskiej, a właściwie jeden taki przypadek był, że premier był za tym, a jednak wyprowadził swój kraj z Unii Europejskiej. Tu mówię o premierze Cameronie, który urządził właśnie tak...
Dobrze, jak rozumiem, nie obawia się pani tego, że członkowie PSL zaczną odchodzić z ugrupowania w związku z tym?
Proszę pana, to członkowie PSL-u funkcjonują w demokratycznym ugrupowaniu i mogą głosować. I zwykle, kiedy większość opowie się za pewnymi rozwiązaniami, to reszta uznaje, że ono ma charakter demokratyczny. Owszem, ja wiem, że państwo jesteście przyzwyczajeni do tego, że jedna osoba ustali jakiś tryb postępowania i wszyscy w 99% podniosą ręce. Czy są za takimi rozwiązaniami, czy za takimi rozwiązaniami nie są. To raczej świadczy dobrze o Polskim Stronnictwie Ludowym, że ta dyskusja może się w ogóle toczyć.
Jerzy,
bo sądzę, że w innych
Prawo i Sprawiedliwość
ugrupowaniach byłby z tym duży problem.
Bardzo proszę, panie pośle, jak pan ocenia, powiedział pan szach i mat po podpisaniu tej
koalicji. Szczerze, ja z jednej strony się cieszę, bo przynajmniej mamy możliwość powiększenia swojego elektoratu, bo elektorat PSL-u idąc razem z Nowoczesną i z innymi partiami, z zielonymi ekologami, jeżeli patrzy się, to wszystko się kłóci jedno z drugim. Patrzmy na rolnictwo, gdzie oni nie chcą uboju rytualnego, czy hodowli norek, czy innych.
Ale co się kłóci?
Ja nie przeszkadzałem pani, mówię, ja powiedzmy
nawet
sobie szczerze.
Nawet premier Morawiecki robi Kamysz, czyste powietrze i ekologii.
Wywiesił białą flagę i po prostu PSL po 120 latach po prostu przestanie istnieć. Może i tak chcieli, tak mają i za to będą zbierać owoce, już uważam, na jesieni, bo nie przetrwają. Tak jak Nowoczesna po prostu zginęła się po iluś tam miesiącom, też była wydmuszką Platformy Obywatelskiej i dzisiaj praktycznie to jest jedna kadencyjność. Ja się dziwię, mówię, mając takie struktury w całym kraju, mając taki można powiedzieć, bogatą przeszłość i historię i ruchu ludowego, idą dzisiaj w po prostu tak skrajnie, nieodpowiedzialnie, bo tam jest wiszmasz, tam nie ma nic. Tam jest po prostu, mówią zresztą wszyscy, odrzucić Prawo i Sprawiedliwość od wszystkiego.
Proszę bardzo,
Unii
Waldemar Sługocki.
Od rządów i innego.
Platforma Obywatelska stoi uśmiechem Grzegorza Schetyny. Wita wszystkich szerokim, jak wiemy. No i pytanie, czy oczywiście także w kontekście tych programowych celów, które państwo macie. Tutaj nie ma mowy także o pewnej pozycji Grzegorza Schetyny jako lidera Platformy. No w ujęciu do przewodniczącego Rady Europejskiej, który już niedawno powiedział, że to nie będzie ukrywał, że to nie jest jego wojna i że też zamierza się włączyć tutaj do działań.
Czyli że to jest jego wojna.
Tak jest.
Myślę, że przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie bałbym się o przyszłość Polskiego Stronnictwa Ludowego, skoro trwa już 120 lat, to myślę, że trwać będzie dłużej i o tym zdecydują Polacy. Nie my tutaj dzisiaj w studiu, ale Polacy. I chcę powiedzieć, że to dobra propozycja dla Polski, Polaków, programowa, szeroka. Ale chcę powiedzieć, panie redaktorze, żebyśmy mieli świadomość, skąd też jest pomysł na koalicję europejską. To także ten kontekst tego, co dzieje się u nas w Polsce. Czyli to jest antidotum i przeciwstawienie się temu, co proponuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, czyli obrona praworządności, także to jest antidotum na łamanie konstytucji państwa polskiego, na polexit, na wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, na obrzydzanie Polakom w ogóle wartości europejskich, na poszanowanie praw człowieka. Ja tylko przypomnę rok 1997, kryteria kopenhaskie, wtedy, kiedy Polska de facto rozpoczynała proces akcesyjny z Unią Europejską, poszanowanie praw człowieka, wielopartyjny system pluralistyczny, polityczny, wielopartyjny, gospodarka wolnorynkowa i stoimy na straży tychże wartości. Mówimy o Parlamencie Europejskim i mówimy o koalicji do Parlamentu Europejskiego i chcemy bronić tych wartości. To są te fundamentalne wartości, co do których nie różnimy się. I myślę, że z punktu widzenia Polaków jest to dobra propozycja, ale już niebawem, bo 26 maja Polacy ocenią, czy to była dobra propozycja, czy też zła. Nie my tu w studio
też. Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15. Kukiz 15 samo w wyborach tak. do Parlamentu Europejskiego
tak,
zamierza...
Sami. Co do mojej opinii na temat Koalicji Obywatelskiej.
Europejskiej.
Tak, przepraszam. Historia zatoczyła krąg. Po 30 latach mamy do czynienia z podobnym układem. Według mnie, no niestety, ale wszyscy z KO stracili w oczach wyborców. Ja tutaj wiem, że pani Jola miała inną wizję i wydaje mi się, że to była słuszniejsza wizja na PSL. No stało się, jak się stało, demokratycznymi głosami w końcu. Uważam, że nie wchodzi się do tej samej rzeki. A my tak faktycznie idziemy sami do wyborów europarlamentarnych.
Zgłasza się Klaudiusz Balcerzak i za chwilę studio w Gorzowie.
Ja króciutko, jako sportowiec. Wszyscy powinni być w blokach i walczyć programami. Mhm. Rzeczywiście, dwa bardzo istotne rzeczy. To Parlament Europejski i wybory do parlamentu. Wszyscy startują, że wygrają z programami. Poczekajcie, drodzy państwo, no nie da się wygrać, prawda, robiąc falstarty. A to wszyscy nagminnie robią to dosłownie codziennie. Przecież 38 milionów Polaków. No nie można powiedzieć, że Polacy nie myślą. Polacy są coraz mądrzejsi, coraz bardziej przedsiębiorczy i decydują. Ola wyborca zdecyduje kto.
Jakie miejsce w Koalicji Europejskiej ma, jak czuje się w Koalicji Europejskiej Jerzy Synowiec z Nowoczesnej, która przecież...
Już nie ma.
Ugrupowanie
0,8%,
ale funkcjonuje i przecież też po różnych perturbacjach nagle wszyscy znajdujecie się razem.
Optymista. Dobrze, w porządku, ja się czuję komfortowo. Ci, co się teraz śmieją, w maju będą płakać i to bardzo. Wszyscy idą w koalicjach. PiS jest to przecież koalicja partii. Zapomnieliśmy o tym. Koalicja Europejska to jest koalicja partii. Nawet Korwin-Mikke spiknął się z Leroyem Kononowiczem i zwolennikami płaskiej ziemi i idą w koalicji. A więc jest to zupełnie naturalna sprawa. A czemu Kukiz?
Kukiz 15 idzie
PiS?
Sam.
Dobrze, dobrze. Właśnie, dlaczego Kukiz tak bardzo nie lubi w tej chwili Koalicji Europejskiej i PiS tak bardzo jej nie lubi, dlatego, że przed wyborami mają pełne pampersy ze strachu.
Super, że pan wie lepiej.
Mocne słowa. Na miejscu jest Jarosław Porwich, Wolni i Solidarni. Bardzo proszę, panie pośle.
Jak powstała Koalicja Europejska, od razu sobie ją skojarzyłem. Pamiętacie państwo z historii, kiedyś funkcjonował taki Front Jedności Narodu, chyba założony w latach 50., na który składały się takie organizacje jak PZPR, ZSL i SD i szedł pod jednym hasłem: budujmy razem wspólnie socjalizm. Tak samo teraz powstała Koalicja Europejska, która idzie pod hasłem: odsuńmy PiS od władzy. To tak naprawdę głównie przyświeca tej koalicji. Ale tak zejdźmy na ziemię. No, ja widzę po prostu, jak te przymiarki mają miejsce. I powiem tak, no mnie to troszeczkę martwi. Mam nadzieję, że Polacy pewne kwestie już zrozumieli, pewne rzeczy, że tak powiem, zaobserwowali. Jeżeli na tych listach znajdzie się z jednej strony ta ekipa, która dotychczas była w Unii Europejskiej, mówię tutaj o politykach, o europosłach Platformy Obywatelskiej, czyli Róża Thun, która bardzo negatywnie wypowiada się o Polsce, to wszędzie i w niemieckich gazetach i tak dalej, no bardzo złe ma zdanie w ogóle o Polakach. Jak gdyby to byli ludzie drugiej kategorii. Jest tam Michał Boni, który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jego żona, pani Engel King, bardzo źle się wypowiada o Polakach. Jest tam pan Janusz Lewandowski, który w latach 90. stał na czele tej ekipy, która rozkradała nasz polski majątek narodowy. I oni teraz wszyscy bardzo często przecież wypowiadali się przeciwko Polsce, głosowali wbrew i polskiemu interesowi narodowemu, opowiadali się za sankcjami na Polskę. I do tej ekipy teraz ma dobić inne grono, na które będzie się składać między innymi pani Joanna Scherling-Wielgus, która chce bardzo mocno walczyć z Kościołem, chce mieć to na sztandarach. To ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak gdyby w tej ekipie, no nie jestem członkiem PSL-u i na pewno nigdy nie będę, ale ja sobie nie wyobrażam, w jaki sposób tutaj pod tymi hasłami walki z Kościołem, czy promowania zachowań LGBT-owskich znajdą się polscy
pytanie
rolnicy.
Do pana posła Porwicha.
Ja nie widzę, ale panie senatorze, jeszcze nie skończyłem.
Ale my musimy już kończyć jako program, panie pośle.
Ja nie za bardzo sobie wyobrażam, jak rolnicy będą mieli, jak gdyby na traktorach, na pługach, LGBT-owskie flagi, czy też na wozach ochotniczych.
Panie pośle, bardzo dziękuję.
No bredzić można, no można bredzić.
Musimy kończyć. Bardzo dziękuję.
Koalicję PiS, Polska Razem, Solidarna Polska. A jak określi pan pana Piotrowicza i panią Przyłębską i jego współpracę ze SB?
Szanowni państwo, bardzo dziękuję, bo już za chwilę wiadomości.
Bredzić można, jest demokracja.
Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Kolimpia, Kukiz 15.
Cześć i chwała bohaterom dzisiaj.
Bardzo ładnie. Klaudiusz Balcerzak, Porozumienie.
Dziękuję bardzo.
Pedag, Polskie
Stronnictwo Ludowe.
Waldemar Sługocki, Platforma
Obywatelska. Dziękuję
bardzo i powagi i dystansu życzę
wszystkim.
Jarosław Porwik,
Wolni i Solidarni. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się. Do usłyszenia.